Jeden. Pierwszym ratunkiem. Wiedziała, że pierwszym ratunkiem będzie zieleń. Widok zieleni o długo otępiającej wzrok płowej barwie tysiącami stóp zdeptanej ziemi po oślizgłej szarości bruku, który przez tyle nocy był jedynym posłaniem, po mokrych plamach betonu ukazujących się przed oczyma pośród stłoczonego tłumu, zwierzęcą prawie nadzieją na miejsce, na wyciągnięcie nóg, na wyprostowanie ramion. Stała teraz przed sadem. Jej oczy i płuca oddychały sadem, jego zieloną wonią. Dlaczego nigdy nie wyobrażała sobie, że kolory mogą mieć zapach? Ten sierpniowy aromat zielonych jeszcze liści różnił się na pewno od przedśmiertnych wyziewów, jakie wydawały żółknąc, czerwieniejąc, zamieniając się w brązowe, gnijące pod drzewami plamy. Teraz mocno trzymały się gałęzi, a lekki wiatr uderzał w ich połyskliwe powierzchnie i napełniał cały ten obszar cichutką, ale przenikliwą muzyką lata. Ruszyła powoli wzdłuż ogrodzenia, ku drewnianej bramie, która powinna gdzieś tu być. Pamiętała to z przedwojennego pobytu ze Stachem w Janiczkach. Do dworu prowadziła brama żelazna i okazała, zamykająca bukową aleję, z sadu zaś wyjeżdżało się na polną drogę, wywożąc tędy na sprzedaż słynne janiczkowskie owoce. Skierowała się po wyjściu z lasu w tę właśnie stronę, w obawie, że w prześwietlonej słońcem alei będzie zbyt widoczną, a w Milanówku powiedziano jej, że w okolicy kręcą się wciąż patrole wyłapujące uciekinierów z obozu w Pruszkowie. Przez sad zamierzała dostać się do dworu od tyłu. Miała nadzieję, że nie tylko państwo janikowscy, ale i służba ją pozna, choć wyglądała teraz zupełnie inaczej. Między dwoma rzędami jabłoni ukazał się w oddali kort tenisowy. Przystanęła, rażona nieprawdopodobieństwem zmienionym w nagłą rzeczywistość. Zobaczyła tam samą siebie, biegającą za piłką w tenisówkach i króciutkich białych skarpetkach. Wydało jej się nawet, że słyszy uderzenia piłek o rakiety, pokrzykiwania i śmiechy grających. Dotknęła dłonią rozpalonego od upału czoła. Przeżycia ostatnich dni mogły zmącić jej umysł. Dziwiła się nawet, że nie zwariowała jak inne kobiety już przy opuszczaniu domu albo w drodze na zieleniak, czy podczas nocy pod gołym niebem na tym warzywnym targowisku Warszawy, gdzie wszakże nie można było znaleźć najmniejszej bodaj marchewki, najmniejszego buraczka, którym dałoby się choć na krótko zaspokoić głód. Nie zwariowała ani tam, ani w transporcie do Pruszkowa. Przeżyła w pełni zmysłów chwilę, gdy przy przekraczaniu bramy wydarto matce i jej walizki z najpotrzebniejszymi rzeczami zabranymi z domu. Przeżyła i ten moment najgorszy ze wszystkich. Jak mogła przed tym czymkolwiek się martwić? Gdy w szpitalu w Milanówku, gdzie pobyt miał być dla matki ratunkiem, powiedziano jej, że... Trzymała się. Trzymała się resztkami sił. Ale oto czuła, że ją opuszczają. Będąc przy zdrowych zmysłach, nie mogła zobaczyć siebie na zalanym słońcem korcie w Janiczkach. Tylko przywidzieć się jej mogła ta dziewczyna w zgrabnym locie ku piłce. Jej rozwiewane przez wiatr włosy, opalone ramiona, smukłe uda pod rozkołysaną biegiem plisowaną spódniczką. Oparła czoło o siatkę ogrodzenia, przymknęła oczy. Ale kiedy je otworzyła, ten widok trwał. Zacisnęła więc powieki i stała nieruchomo przy siatce, ogłuszona waleniem pulsów w skroniach. Gdy ponownie spojrzała na kort, biało ubrana dziewczyna wciąż po nim biegała. Tylko teraz wydała jej się wyższa i włosy miała jaśniejsze. A ona przecież była szatynką, jeśli nie posiwiała przez ostatnie dni. Nie mogła tego sprawdzić. Ani razu nie spojrzała w lustro. Powracająca świadomość uprzytomniła jej, że poza powstaniem, poza Warszawą i obozem w Pruszkowie, mimo wojny i okupacji, ludzie usiłują, ludzie pragną żyć, jak dawniej. Jakaś dziewczyna, może krewna lub gość właścicieli Janiczek, grała w tenisa z młodzieńczą pasją oddalającą od niej wszystko, co działo się na świecie. A ten stary człowiek, który wyłonił się teraz spośród jabłoni, szedł przez sad, wypatrując na drzewach dojrzałych owoców. Odruchowo chciała ukryć się przed jego wzrokiem, ale dojrzał ją, zanim zdążyła schować się za rosnącą przy ogrodzeniu leszczyną. Postawił kosz na ziemi, podniósł ręce ku czerwieniejącemu wśród liści jabłku. Długo je zrywał, oglądając się na wszystkie strony, co wydało jej się dziwne i niezrozumiałe, a potem szybko zbliżył się do niej. Z Pruszkowa. Zapytał ściszonym głosem, choć nikogo nie było w pobliżu. Przysunęła się do siatki. Tak, a właściwie teraz to... Z cmentarza w Milanówku. Znam państwa Janikowskich. Mój mąż był przyjacielem młodego pana... Porucznika. Tak, obydwaj służyli w lotnictwie. Mam nadzieję, że państwo Janikowscy... Spędzałam z mężem w ich domu wakacje w 1938 roku. Wyjechali. Zaraz na początku września w 1939. Powiedział stary człowiek z litością i żalem. Z rozpaczą, która powinna ją przede wszystkim ogarnąć. Ale ona jeszcze nie rozumiała. Kto? Spytała cicho. Kto wyjechał? Pan i pani. Wsiedli w samochód zaraz w pierwszych dniach września, jak tylko zaczęły się naloty na Warszawę. Nie wiedzieli, co z młodymi panami. Jeden lotnik, drugi kawalerzysta. Zabrali trochę rzeczy, nie za dużo, bo dwa ogary pana Janikowskiego musiały mieć miejsce. I pojechali. Udało im się przedostać przez granicę. Rządca dostał wiadomość okrężną drogą przez jakichś swoich krewnych, że są w Szwajcarii. Wczepiła palce w siatkę, żeby nie upaść. A kto teraz jest we dworze? Szepnęła. Niemcy. Przyjechali skądś z Reichu. Dostali ten majątek zaraz na początku wojny. Niech pani stąd ucieka. Od razu poznać, że pani z obozu. Poczuła, jak spod płaszcza, w którym wyglądała i tak już dostatecznie dziwnie, w upalną sierpniową pogodę, wysuwa się i opuszcza wzdłuż łydki podwinięta nogawka piżamy. Własowscy, wygarniający w nocy ludzi z domów, nie dawali czasu na ubranie. Wrzuciła do rzeczy walizki, ale wyszarpnięto ją z jej ręki i została tak w tym nocnym stroju, który od razu zdradzał, skąd szła, skąd przyszła. Niech pani stąd ucieka. Powtórzył starszy człowiek nagląco. Prędko. I niech pani nie idzie polem. Przez las dojdzie pani do Łęgowa. Może tam... A co to za dziewczyna gra w tenisa? Zapytała, nie ruszając się z miejsca. To siostra samego Dirle Wangera. Tak chwalą się nasi Niemcy. Przysłali go z jego pułkiem SS dla stłumienia powstania. Umieścił tutaj siostrę. Nie chce jej trzymać w Warszawie. Sam przyjeżdża na niedzielę, już raz tu był. Pojutrze pewnie znowu przyjedzie. Niech pani stąd ucieka. Wspiął się na palce i ponad siatką podał jej jabłko, a potem wyjął z kieszeni kawałek chleba, zawinięty w gazetę.
Nie mogę więcej pomóc. Tu w Janiczkach pełno Niemców.
Jeszcze i teraz nie ruszyła się z miejsca.
Kto z nią gra?
Zapytała, jakby to było bardzo ważne.
Nasza Niemra. Ale że starsza i gruba, to jej nie wychodzi. I czasu ma mało. Wszystko pakuje i wysyła. Nawet co tylko na drzewach dojrzeje, od razu w skrzynie i do rajchu. Gdyby mogli, to i ziemię by wysyłali.
I ziemię,
powtórzyła. Poprzez sad od kortu dobiegł śmiech i wesołe okrzyki. Panna Dirlewanger wygrała seta.
Niech pani stąd ucieka,
powtórzył stary człowiek. Dopiero teraz wzięła od niego jabłko i chleb i wzdłuż płotu, w cieniu obrastających go krzewów leszczyny, skierowała się w stronę lasu. Ukrywszy się w niskim młodniaku, rozwinęła z gazety chleb i wbiła w niego zęby. Był świeży i biały. Widocznie polska służba we dworze znalazła jakiś sposób na okradanie swoich tymczasowych niemieckich gospodarzy i marmolada, którą był posmarowany, smakowała też inaczej niż buraczana przydziałowa breja.
Truskawkowa, pachnąca i słodka.
W Janiczkach była czynna chyba i podczas wojny cukrownia. Przypominała odległe czasy, gdy szczęście i spokój wyrażały się także smażeniem konfitur, robieniem zapasów na zimę, zapełnianiem spiżarni. Jabłko było soczyste i wonne. Jadła je powoli, choć wciąż była przeraźliwie głodna. Dotarłszy do szpitala w Milanówku, mogła poprosić o jedzenie, ale zapomniała o głodzie, gdy powiedziano jej, że matka nie przetrzymała drugiego ataku serca, że nie ma jej w szpitalu, że nie ma jej już w ogóle nigdzie. Przypomnienie tej chwili, przypomnienie wszystkiego i teraz odsunęło myśl o głodzie. Matka leżała pod niskim kopczykiem ziemi na milanowskim cmentarzu. Dom, jak mówili ludzie później przypędzeni z Filtrowej na Zieleniak, został podpalony i spłonął. Z całego dotychczasowego życia została jej tylko fotografia męża, którą w ostatniej chwili przed opuszczeniem mieszkania udało jej się pochwycić z półki. Wyjęła ją z kieszeni płaszcza i zacisnął w szlepki od jabłkowego soku palce na chłodnym metalu ramki. Uniosła ku światłu. Porucznik Asarowicz zrobił sobie to zdjęcie w maju 1939 roku. Po awansie, jaki otrzymał, druga gwiazdka na lewym naramienniku oświetlona była wyraźnie. Stach tak bezpośredni w obcowaniu ze wszystkimi ludźmi powiedział zapewne fotografowi, z jakiej okazji robi sobie to duże pocztówkowe zdjęcie. Śmiał się chyba przy tym i żartował. Iskierki rozbawienia lśniły w jego oczach. I one, tylko one, były źródłem tlącej jeszcze w niej siły. Niezagasłej, niestłumionej niczym wiary, że wszystko dobrze się skończy. Świat wróci znów w swoje kolejny, z których wyskoczył na przeraźliwie długie lata wojny, a oni znów będą razem. O Boże! Znów będą razem. Dlaczego Horacy napisał Bellac Matribus Detestata? Czy wojny były przeklęte tylko przez matki? Czy nie przeklinały ich żony wszystkich mężczyzn rzuconych na fronty ziemi, powietrza i oceanów? Żony resztkami nadziei broniące się przed dośmiertnym smutkiem wojennego wdowieństwa? Razem.
znowu razem. Musiała w to wierzyć. Musiała być tego pewna.
Musiała przeżyć i dożyć chwili, gdy zapłacze w jego ramionach. Zerwała się, żeby biec przed siebie. Żeby szukać schronienia i dobrych ludzi, którzy pomogą jej przetrwać. Ukryją przed Niemcami, przed wywiezieniem do obozu albo do Reichu. Musi żyć. Przeżyć i dożyć. Powtarzała to sobie, biegnąc z krajem lasu i wciąż wyglądając jakiejś wsi, domostw bezpiecznych i gościnnych. Przecież musiały być tu takie domy. A w jednym z nich kąt, najmniejszy choćby kąt dla niej. Ale przez gałęzie drzew widać było wciąż puste pole, płowerżysko, na które opadały raz po raz krzykliwe stada ptaków. Dopiero pod wieczór, gdy słońce wsparło się już na wierzchołkach topoli, wyznaczających długą, prostą drogę, która dokądś prowadziła, zobaczyła w pobliżu lasu czerwony, z pięknie wypalonej cegły i pod dachówką, wcale okazały dom. Kiedy mu się jednak dłużej zaczęła przyglądać, spostrzegła, że tylko dwa okna ma oszklone, a reszta zabita jest deskami, jakby nie starczyło pieniędzy, czasu, a może chęci na jego ukończenie. Dopiero po długiej chwili zauważyła opodal małą dziewczynkę, pasącą krowę. Rozglądnąwszy się czujnie, wyszła z lasu i zbliżyła się do niej. Zdawała sobie sprawę, że nie wygląda jak inne spotykane tu kobiety i że mała może się jej przestraszyć.
Nie bój się, powiedziała. Nic ci nie zrobię.
Dziewczynka mogła mieć około 5 lat. Nie miała jednak przestraszonej miny. Oglądała ją tylko ciekawie, przechyliwszy nieco głowę.
Ja tam nikogo się nie boję,
powiedziała i dodała.
Pani z Warszawy?
Tak. I nikt nie powinien o tym wiedzieć.
Tu nikogo nie ma. Tylko dziadek w domu śpi i Adaś się przy nim bawi.
A rodzice?
Tata pojechał do miasta po doktora, bo jaśnie pani zachorowała, a mamy w ogóle nie ma. Umarła, jak Adaś miał się urodzić. Źle jej szło, a pan doktor nie mógł przyjechać, bo wciąż jechało niemieckie wojsko za Wisłę.
To Adaś ma 3 lata.
Powiedziała bezwiednie.
Tak, a ja 5. Na imię mam Zuzanka.
Ładnie.
Zamiast zapytać, czy może wejść do domu, zamiast prosić, błagać o to tę małą, która najwidoczniej była tu całą gospodynią, powiedziała jeszcze raz.
Bardzo ładnie.
Wszyscy to mówią. To jaśnie pani mnie tak nazwała. Moja krzestna.
Jest tu dwór niedaleko?
Pałac. U nas jest pałac. W Janiczkach jest dwór, a u nas pałac. Tam są Niemcy, a u nas nasza jaśnie pani. Tylko pan major Thiel pilnuje wszystkiego.
Czy to Łęgowo?
Łęgowo,
odpowiedziało dziecko zdumione, że ktoś może pytać o to.
Kiedy ojciec wróci?
Mała zamyśliła się.
Nigdy nie wiadomo.
Dlaczego?
Spytała z ogarniającą ją rozpaczą.
Bo jak odwiezie pana doktora, to potem wstępuje do młyna.
Zuzanka umilkła na chwilę, przyglądając się mizernemu bacikowi z kija i sznurka, który trzymała w ręce.
I długo tam siedzi, ale wraca przed nocą. Krowę musi wydoić.
Chciałabym poprosić twego ojca, żeby mi pozwolił u was się zatrzymać.
Wykrztusiła.
Ja pani pozwalam,
powiedziała mała, przyglądając się teraz kwiecistym nogawkom piżamy, które wysunęły się już całkiem spod płaszcza, nie przykrywając jednak obdrapanych i brudnych łydek obcej kobiety.
— Ja!
— powtórzyła.
— U nas miejsca dosyć.
— A jeśli ojciec powie...
— zaczęła z lękiem.
— Nic nie powie. Jemu wszystko jedno.
— A dziadek?
Jemu też wszystko jedno.
Poczuła łzy nabiegające jej do oczu. Ich piekącą obfitość. Bała się, że mała dopiero teraz się przestraszy, ale ona zbliżyła się do niej i dotknęła jej ręki.
Niech pani nie płacze,
szepnęła. I tak? Prowadząc ją za rękę, z łańcuchem, na którym trzymała krowę w drugiej ręce, skierowała się ku domowi. Uwiązała łaciatą przy płocie i pchnęła niedomknięte drzwi. W izbie, rozgwarzonej brzęczeniem much jak karczma w niedzielę, spał na łóżku w brudnej pościeli i brudnej, rozchełstanej na piersiach koszuli stary człowiek. Rozdziawione usta, obrosłe dawno niegoloną szczeciną siwego zarostu, poruszały się w donośnym chrapaniu. Widok był upiorny, ale przywykła już do upiornych widoków. Tutaj miała nadzieję znaleźć schronienie, więc i bliskość tego charczącego starca oznaczała spokój i bezpieczeństwo. Z ulgą jednak przeniosła wzrok na bawiące się patyczkami na podłodze dziecko. Bose w krótkiej koszulinie podbiegło zaraz do Zuzanki.
— To Adaś
— powiedziała.
— A dziadkiem niech się pani nie przejmuje.
— Czemu mam się nie przejmować?
— Bo głupi. I tak coś czasem powie, że nie można zrozumieć. Czasem mówi jak trzeba, ale nie zawsze.
— Może chory?
Zdrowy, tylko tak już z nim jest. Pan doktor mówi, że już lepiej nie będzie, bo stary. Pan doktor też stary. I jaśnie pani. Tylko młynarzowa młoda,
dodała po chwili.
No i tata też.
Jeść,
upomniał się Adaś, trącając siostrę w ramię.
Dopiero co jadłeś.
Jeść.
Powtórzył mały głośniej. Dziadek się obudził. Najpierw mruknął, nie otwierając oczu.
Jest zupa od obiadu.
Zimna,
powiedziała Zuzanka, dotykając garnka na wygasłej kuchni.
To co, że zimna? Lato, można jeść zimne.
Stwierdził dziadek całkiem dorzecznie i chrapnął, jakby rozmawiał, nie przerywając snu.
Niech się dziadek obudzi!
Krzyknęła Zuzanka.
Przyszła jedna pani!
Stary uniósł powiekę lewego oka, godząc oprzytomniałym spojrzeniem w przybyłą.
Jaka pani?
Wymamrotał.
Z Warszawy.
Właściwie to z Pruszkowa.
Wyjaśniła, zbliżając się do łóżka.
Z obozu w Pruszkowie. Pewnie pan słyszał. Wywożą tam transporty z Warszawy.
Stary usiadł na posłaniu, zgarniał na sobie koszulę, wiązał w pasie tasiemkę od kalesonów i dwie cieńsze przy nogawkach, prawie czarne od przydeptywania ich przychodzeniu.
Ludzie, co idą z tamtej strony, mówią, że straszne dymy widać.
Niemcy palą miasto,
powiedziała tempo.
Za powstanie.
O Jezu!
Chwycił się za głowę stary.
Jak byłem mały, to po wsiach opowiadano za cara.
Dziadek da zapałki!
Zniecierpliwiła się Zuzanka.
Zapalę ogień, zagrzeję zupę. Jeść!
Powtórzył Adaś.
Cicho!
Krzyknął dziadek.
przez cały dzień byś ino jadł. Obrócić się do ściany!
Przykazał dzieciom, a kiedy ociągając się wykonały rozkaz, zaczął grzebać w posłaniu, najwidoczniej w poszukiwaniu ukrytych tam przed nimi zapałek.
A gdzieś mi się zapodziały, psia juchy były tu rano. Zuzanka, nie brałaś?
Jakbym brała, to by ogień był pod blachą.
Wrzasnęła od ściany.
Dziadek znowu głupio gada.
Nie głupio, nie głupio.
Stary grzebał wciąż w pościeli.
Ojciec przykazał, żeby zapałki przed wami chować, to chowam. O, są!
Wyjął triumfalnie spod podartej poszewki zgniecione jego ciężarem pudełeczko. Odwróciła się, tak jak dzieci, do ściany, bo dziadek zaczął teraz przewdziewać spodnie. A potem wyciągnęła rękę po zapałki.
Ja zapalę.
A potrafi pani?
Spytał z niedowierzaniem, a Zuzanka, która zbliżyła się, także wyciągając rękę, miała to pytanie w oczach.
Teraz chyba wiele rzeczy potrafię.
Powiedziała cicho.
Jak się nazywasz?
Spytał Adaś. Uśmiechnęła się z wysiłkiem do dziecka.
Olga.
Na imię mam Olga. Przeniosła wzrok na dziadka, choć chyba nie oczekiwał, żeby mu się przedstawiła.
A nazywam się Asarowiczowa. Mój mąż jest lotnikiem. Na początku wojny miałam wiadomość, że jest w Anglii, że walczy w Anglii.
Na początku wojny.
Powtórzył dziadek i dodał znów całkiem dorzecznie.
To dawno.
Tak. Bardzo dawno.
Poczuła, że łzy ledwo opanowane przed wejściem do tego domu ponownie napływają jej do oczu. I tak samo jak przedtem Zuzanka dotknęła jej ręki.
Niech pani nie płacze.
Odebrała jej zapałki, zbliżyła się do kuchni. Żelaznym haczykiem rozsunęła z hałasem bajerki, ale przedtem zajrzała do garnka.
Dziadek nie zje zupy?
I jak jest mało, to nie zjem.
Odpowiedział dziadek po długiej chwili bolesnej rozterki.
Ja nie jestem głodna,
pośpieszyła wyjaśnić Olga.
Etam!
Zuzanka odgarnęła z czoła jasną grzywkę, która zasłaniała jej oczy.
Teraz nie ma takich, co by nie chcieli jeść. Podzielę tak, że wszyscy dostaną.
O!
Ucieszył się dziadek.
Tak najlepiej.
Olga, Olga!
Zaczął wyśpiewywać Adaś, zachwycony, że tak dobrze i wyraźnie może wymówić to słowo.
Przynieś drzewa z podwórza!
Krzyknęła do niego Zuzanka. Zebranymi z podłogi patyczkami rozniecała ogień pod kuchenną płytą.
Pośpiesz się, bo mi zgaśnie!
Ja przyniosę. Olga rzuciła się do drzwi, wyprzedzając małego. Nie czuła śmieszności ani poniżenia w ochoczym spełnianiu rozkazu małej gospodyni. Adaś podreptał za nią. Po chwili wrócili do izby z naręczami sosnowych, pachnących żywicą polan.
Tak to jest!
Westchnął dziadek.
Jak dzieciom matki zabraknie.
Choć na poły ubrany, tkwił wciąż w swojej brudnej pościeli, nie mając zamiaru ruszyć się z łóżka.
A tej Monice, panie, świeć nad jej duszą, lepiej było na pokojach przy jaśnie pani zostać, niż za mąż za naszego Tymona się wydawać. Bo nie latał za nią, oj nie, gdyby o to chodziło do tej pory. Panną mogła być i żyć sobie w pałacu jak druga jaśnie pani, ale ona Tymonowi drogi przejść nie dała. Była wszędzie, gdzie on. Jak po jaśnie panią przed pałac zajeżdżał, sama wynosiła pledy i długo obtulała nimi nogi jaśnie pani, choć przedtem robił to zawsze lokaj Wincenty.
Dziadku.
Zuzanka drewnianą łyżką mieszała zupę w garnku. To już było mówione.
Ale pani jeszcze tego nie słyszała. I skąd by miała wiedzieć, dlaczego to u nas tak jest?
O mamie powiedziałam.
Ale o tym, jak ją jaśnie pani z tatą wyswatała, na pewno nie mówiłaś. A było tak. Zawołała jaśnie pani Tymka na pokoje, choć rozmawiali sobie zawsze podczas jazdy. Jaśnie pani w wolancie albo po wozie, a Tymek na koźle. Rozmawiali sobie o tym i o owym, bo jaśnie pani lubiła ze Stangretem pogadać. Najpierw ze mną, potem z ojcem Tymka, bo Zuzanka i Adaś to moje prawnuki. Choć mówią do mnie dziadku, ale jakby mówiły pradziadku, to by się ludzie śmiali, więc lepiej, że tak, lepiej, że dziadku. O, ale co tu ja chciałem?
Kiczka się dziadkowi,
parsknęła Zuzanka.
Och, już wiem, nic mi się nie kićka. I młodemu się zdarza, że mu z głowy wyleci, o czym mówił. Zawołała jaśnie pani Tymka na pokoje. Choć mogła mu to w powozie powiedzieć, ale pewnie chciała, żeby ważniej i paradniej to wypadło. Słuchaj, Tymek, mówi, będzie mi bardzo brak Moniki. Żadna mi tak bluzek nie wyprasuje jak ona, ale co mam począć? Kiedy świata za tobą nie widzi. Jak się z nią ożenisz, dostaniesz ode mnie 20 murk tej najlepszej ziemi pod lasem i jeszcze cegły i drzewa, żeby dom postawić. Tymek, jak to usłyszał, zapomniał, że mu kiedyś inne życie po głowie chodziło, bo jak umarł jego ojciec i trzeba było następnego Dudę na koźle posadzić, jaśnie pani Tymka ze szkół cofnęła, co go była przedtem tam posłała. Tymek miał być nauczycielem albo urzędnikiem w mieście, ale przez to, że jaśnie pani przyzwyczajona była do Dudów na koźle, no, stało się inaczej. Choć Tymek o tamtym nie zapomniał, a tu nagle ta Monika. I 20 murk, i cegła, i drzewo z lasu na dom. Ile lat trzeba by być nauczycielem czy urzędnikiem, żeby mieć to wszystko? No. I Tymek się ożenił, bo trzeba pani wiedzieć, że każdy chłop, co na dworskim służy, to niczego tak nie pragnie jak ziemi. A my, Dudowie, nie mieliśmy jej nigdy ani kawałeczka, ani zagonka najmniejszego. Tylko nam się śniło, że ją mamy. Nieraz takie piękności przeżywałem w nocy. I mój ojciec mi także opowiadał, że go we śnie coś takiego nachodziło, że idzie sobie własnym polem. Tu pszenica mu się ciężkimi kłosami kłania, a tu żyto przygina się do ziemi, a tam koniczyna kolorowa jak dywan w salonie jaśnie państwa.
Zuzanka przysiadła na stołeczku przy kuchni. Objęła chudym ramieniem Adasia, który przytulił się do niej.
Nigdy dziadek tak ładnie nie gadał.
Stary człowiek uśmiechnął się suchymi, bezzębnymi ustami.
Bo nie było do kogo.
Zuzanka spojrzała na panią z Warszawy, a ona uśmiechnęła się także zalęknionym, jakby samym sobą uśmiechem. Pierwszym od wielu dni.
I zaczęło się ni stąd, ni zowąd takie piękne życie. 20 murk.
i cegła, i drzewo najlepsze z najlepszych. O! Wzięliśmy się zaraz do budowy. Kiedy urodziła się Zuzanka, dom był już pod dachem, tylko w środku trzeba go było wykończyć. Ale do tego już zabrakło szczęścia. Wybuchła wojna. Tylko w dwóch izbach po tej stronie sieni wstawiliśmy okna i wprawili szyby. Niemiec, jak tu przyszedł na nadzór nad majątkami Jaśnie Pani, nie chciała ani słyszeć o tych 20 morgach dla Tymka. O, dobrze, że w tym domu pozwolił nam zostać, a Jaśnie Pani w pałacu. A potem Monika miała zlegnąć po raz drugi, akurat wtedy, kiedy chmara niemieckiego wojska ciągnęła na wschód na nową wojnę z Rosją. Bez przeczucia, że ta wojna nie może być wygrana, bo jeszcze za cara...
Dziadku, upomniała, ale jakoś bardzo łagodnie i dziecinnie Zuzanka.
Mówię tylko o tym, dlaczego mama umarła. Na wsi to człowieka byle co na drugi świat wyprawia. We wnętrzu zaboli, nie wiesz nawet co, i nim do doktora zawiozą, żeby choć pomacał, już jest za późno. Nasz doktor z miasteczka zagląda czasem do nas, ale to tylko dlatego, że do Jaśnie Pani przyjeżdża. Ale że wtedy akurat to wojsko jechało.
Ogień, który objął już całe drzewo pod blachą, doprowadził właśnie zupę w garnku do gwałtownego bulgotania, rozniecającego po całej izbie smakowitą woń żytniego barszczu. Dziadek urwał swoją opowieść, pociągnął nosem.
Dołóż trochę szperki.
Powiedział do Zuzanki.
Jest w szafce.
Zuzanka wstała ze stołka, przystawiła go do szafki. Nie bez trudu wlazła na niego i z górnej półki zdjęła nadszczerbiony garnuszek. Adaś obserwował siostrę w napięciu, nie zdejmując z niej uważnego spojrzenia, także wtedy, gdy łyżkę smalcu ze skwarkami wkładała do garnka, gdy długo mieszała zupę, a potem nalewała ją ogromną chochlą do czterech blaszanych misek rozstawionych na stole. Ja naprawdę nie jestem głodna, szepnęła Olga. Zuzanka jakby tego nie słyszała. Przywołała ją ręką do stołu, postawiła przed nią miskę, chyba nawet z większą porcją zupy niż w trzech pozostałych. Położyła obok kawałek chleba. Ruchy jej były pełne powagi i namaszczenia. Także życzliwości, którą Olga przyjęła znów gwałtownym pragnieniem płaczu. Podczas strasznych przeżyć kilkunastu sierpniowych dni nie uroniła ani jednej łzy. Nawet nad grobem matki stała z kamienną twarzą. Teraz okazywana jej dobroć i litość wywoływały skurcze w gardle. Spazm, hamujący oddech. Głośne siorbanie wypełniło wnet izbę i zagłuszyło nawet brzęczenie much, które pchały się do misek. Siadały na chlebie. Nikt nie zwracał na to uwagi. Skupienie nad posiłkiem było całkowite i zapamiętałe. Także i Olga mu uległa, nie myśląc o niczym. Nareszcie, o niczym nie myśląc. Gdy umilkło zgrzytanie łyżek po nieubłaganie ukazujących się dnach misek, nikt nie ruszył się od stołu. Nastąpiła teraz chwila słodkiej, sytej senności, obciążającej powieki, łagodzącej rysy miłym otępieniem. Dziadek cichutko zachrapał. Adaś stulał i rozchylał usta, jakby zbierał z nich ostatnie smaki kolacji. Zuzanka odpoczywała z rękami wyciągniętymi na stole.
Obsiadły je zaraz muchy, ale ich nie czuła. Olgę ogarnęło także pragnienie bez ruchu i milczenia. Ale nie trwało to długo. Niepokój podcinał ją raz po raz batem niepewności. Gospodarz wciąż nie wracał. Czy bez jego zgody mogła liczyć, że spędzi noc w tym domu? Że znajdzie miejsce odpoczynku i bezpieczeństwa? Zuzanka może także myślała o tym samym, bo gdy ruszyła się w końcu od stołu, podeszła najpierw do okna, wyjrzała na drogę, którą wszakże nikt nie nadchodził, nieśpiesznie wróciła do stołu, zaczęła zbierać miski i łyżki. Olga wyjęła je z jej rąk, rozejrzała się za miską do zmywania.
– Ja sama!
– słabo zaoponowała Zuzanka, ale usiadła jednak z powrotem na ławie, w miejscu, skąd najdogodniej mogła patrzeć na prowadzącą do domu drogę. Olga na dogasającym ogniu zagrzała wodę, co Zuzanka obserwowała ze zdumieniem, ale potem z uwagą zaczęła się przyglądać czynnościom wykonywanym przez panią z Warszawy, gdy ta zmywała naczynia, wycierała stół, zaczęła zamiatać izbę. Zuzanka trąciła łokciem drzemiącego dziadka.
– Pójdę
– powiedziała. Przytomniał powoli.
– A gdzież to?
– zapytał wreszcie.
– Dziadek dobrze wie. Do młyna.
– Coś ty sobie umyśliła.
A czy to pierwszy raz?
Ostatni raz ojciec cię sprał.
Niech i teraz spierze. Czy musi tam tak długo siedzieć?
Stary człowiek pohamował uśmiech, który wydał mu się niestosowny wobec zasępionych oczu dziecka. Może daleka młodość mu się przypomniała. Może była to tylko pobłażliwość dla wnuka.
Widać musi. Powiedział. Uważaj na psa!
Dodał.
Już mnie zna!
Krzyknęła Zuzanka, wybiegając z izby. Dotknęła ciepłych nozdrzy krowy, która zwróciła zaraz ku niej głowę. Sprawdziła, czy łańcuch zamotany na płocie dobrze trzyma. Podskakując, ruszyła na przełaj przez łąkę ku ledwie widocznym w oddali zabudowaniom. Świr jaskółek szybujących w górze pod wysokim, ciemniejącym już niebem zapowiadał i na jutro piękną pogodę. Obfita rosa spadła już na trawę, zmywając z bosych stóp Zuzanki zebrany na nich przez cały dzień kurz. Żaby rechotały nad rzeką, woń siana ściętego w ostatnim tegorocznym pokosie unosiła się w przedwieczornym powietrzu wraz z pierwszym powiewem chłodu.